Dzisiaj, kiedy jechałem do was, co zauważyłem już taką niecodzienną chyba rzecz, a nie wiem, jak dużo osób z was porusza się częściej tak po polach, mają działki jakieś, albo jeżdżą troszkę więcej przez lasy. Bo jadąc zauważyłem, że już niektóre drzewa przygotowują się do zimy. Większość drzew liściastych, to co my nazywamy później złotą polską jesienią, gromadzi, więc większość gatunków drzew gromadzi sobie pokarm. Głębiej wybierają z liści już zupełnie to, co jeszcze można wybrać. Pozostaje wtedy więcej karotenu w liściach i dlatego jest takie przebarwienie na żółto, brązowo, czerwono w liściach. A prawda, że jest taka olsza czarna, która nie zmienia koloru, która ciągle ma takie ciemne liście aż do końca, bo ona potrafi nawet zimą sobie pokarm wydobywać właśnie z tych torfowych podłoży, tak samo jak i glaste liście. Ale coś wyjątkowego w tym roku się stało, bo na przykład w ramach tego samego gatunku drzewa, osobniki drzew, tak, czy osobne drzewa byśmy powiedzieli, obierają inny okres na wypuszczanie liści i zrzucanie. I czasem bywa tak dziwnie, że niektóre wcześniej wypuszczają liście z tego samego gatunku. O 2, nawet 3 tygodnie od innych i zrzucają liście wcześniej, a niektóre wcześniej wypuszczają liście i później zrzucają liście, a niektóre później wypuszczają liście, wcześniej zrzucają albo później wypuszczają i później zrzucają. Ale w tym roku była rzecz wyjątkowa. Ci, którzy się pszczelarstwem też zajmują, bo zwykle lipa kwitnie pod koniec czerwca i na początku lipca. A w tym roku niektóre drzewa zaczęły kwitnąć od początku czerwca, a ostatnie te jeszcze na początku lipca kwitły. W ogóle nie tylko w naszym kraju, ale w innych krajach Europy zauważono, że jest taki, może zima była też słabsza, kolejna zima, ale że coś ma wpływ na to. A ja już nawet przeczytałem, ktoś pośpieszył i napisał, że 2019 rok może być bardzo chłodnym. Także niektórzy podejrzewają, że nawet drzewa potrafią się przygotowywać na niekorzystną aurę, jak niektórzy nazywają, tak? Możliwe tak będzie, możliwe to tylko przypuszczenia. Ale to, co widać, na wielu już drzewach zaczęły nie tylko z powodu suszy, ale liście zmieniać kolor. A jest dopiero 10-12 dzisiaj sierpnia, tak? A już widać sporo liści nie poschło, ale już nagromadziło drzewo odpowiednią ilość pokarmu i jest gotowe do tych chłodniejszych okresów. Jeżeli mamy takie przykłady w przyrodzie, jeżeli przyroda pokazuje, że następują zmiany, które udowadniają nam, że nie ma nic standardowego do końca, że nie ma 2 podobnych lat zupełnie. Niektórzy wracając do przeszłości mówią, ale kiedyś to deszcz padał w specjalnej porze roku. Ale ja pamiętam, jak były żniwa, to raz popadał w czasie żniw, czasem tuż po żniwach deszcz popadał. Tak samo było z sienokosami. I dlatego nawet przyroda mówi nam o jednej bardzo ważnej prawdzie. Nie jesteśmy tymi, którzy wszystko wiedzą. Nie jesteśmy tymi, którzy potrafią decydować o tym, co i kiedy ma się stać. Ale nam dane jest prawo decydować o naszym życiu. Prawda, że Bóg, kiedy zechce, to nas zrodzi do duchowego życia. To prawda. Zechciał, zrodził. Ja niedawno, kiedy raz tam któryś ostatni przemawiałem tutaj, to tak wspomniałem, że niektórzy tak twierdzą, że człowiek nie ma nic do powiedzenia, bo jak Bóg zechciał, to zrodził nas do duchowego życia. I co tu człowiek może powiedzieć? Co niemowlę może mieć do powiedzenia, kiedy rodzice, Bóg daje dziecko i dziecko się rodzi? Co to dziecko ma do powiedzenia? A jednak z życiem duchowym, to co wtedy wspomniałem, z narodzeniem duchowym jest tak, że jest ta cząstka wolnej woli, która dana jest człowiekowi. I gdyby nawet ona była jak mała kropelka w stosunku do tego działania Bożego, podobnego do wielkich oceanów, to bez tej kropelki zbawienia nie będzie. My musimy przyjąć Słowo Boże, musimy podjąć realizację tego Słowa Bożego. Nie musimy, ale jeżeli chcemy żyć, to nie ma innej drogi, prawda? Są ludzie, którzy nie podejmują takiej decyzji. Ale bez naszego udziału, bez naszej woli, bez naszego działania nie dostąpimy zbawienia. Musimy być otwarci na głos Boży. Dlatego dzisiaj tekstem, którym chciałbym się podzielić, albo myślą, która wynika z tekstu, z listu do Hebrajczyków, z 4 rozdziału, z 11 wersetu, czytamy następujące słowa. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Starajmy się, może inaczej, usilnie starajmy się tedy wejść do odpocznienia, aby nikt nie upadł. A pierwszy werset 4 rozdziału mówi, gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Jest zaproszenie do zbawienia, jest zaproszenie do odpocznienia. Bóg to zaproponował ludziom i zaproponował też każdemu z nas. I nie tylko Bóg, ale Kościół Boży w imieniu Pana Jezusa Chrystusa czyni to. I ci, którzy w Kościele usługują, którzy zostali powołani do głoszenia Słowa Bożego, powtarzają te słowa. Pamiętacie tekst, który jest zapisany w objawieniu świętego Jana na końcu prawie samym, w 22 rozdziale, 17 werset, mówi tak. Duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Duch Boży, Bóg mówi przyjdź. Oblubienica, czyli Kościół, mówi przyjdź. Ludzie wierzący, rozmawiając z innymi ludźmi, rozmawiając o Królestwie Bożym, o Bogu, o zbawieniu Bogu, mówią do ludzi przyjdź. Zdarza się tak, że nawet sami ludzie, którzy już słyszeli Słowo Boże, potrzebują zachęty i jeszcze nawet takiego wskazania wyraźnego, że wejść do odpocznienia Bożego to nie jest coś rozmazanego, takiego nieokreślonego. Wejść do odpocznienia Bożego to jest bardzo konkretne działanie zgodne z wolą Bożą. Wejść do odpocznienia Bożego, do zbawienia Bożego, to znaczy trzeba podjąć konkretne kroki, nie tylko wyznania Pana Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem, ale i życia tak później, żeby w tej pielgrzymce na tej ziemi, w pielgrzymce chrześcijańskiej za Jezusem Chrystusem, w naszym codziennym życiu rzeczywiście wyznawać Pana Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i tak postępować, jak wynika to z tej relacji. Kiedyś już wspominając o zbawieniu, odnosząc się do tych, którzy tak tylko podkreślają, że jak wyzna ustami, to zbawiony będzie, wspominałem o tym, że tak, na początku drogi zbawienia jest wyznanie Pana Jezusa Chrystusa, przyjęcie tego wiarą i ogłoszenie tego, ale jest za tym jeszcze proces uświęcenia tutaj na tej ziemi, w której powinniśmy słuchać głosu Bożego. Bo są tacy, którzy mówią, jak już ktoś raz powiedział, to jest zbawiony i nikt tego zbawienia mu zabrać nie może. Jeżeli chodzi o Stary Testament, który został nam przekazany jako nauka, tak jak apostoł Paweł napisał do Koryntian, powiedział apostoł Paweł, że tamto przyszło na Izraelitów dla przykładu dla nas, jako lekcja, której powinniśmy się uczyć. Izraelici byli wyzwoleni z niewoli egipskiej. I to prawda. Chociaż później przypominały im się ryby za darmo i nie tylko ryby za darmo w Egipcie, kiedy już nie mieli mięsa, a mieli mannę. Powiedzieli, nie tylko ryby mieli za darmo, ale i więcej wymienili pokarmów, a tutaj mówią, jest tylko ta jedna manna. Nawet padło słowo, że ta manna im obrzydła. Oni chcieli wracać do Egiptu. Co się stało z tymi, którzy zostali wybawieni w dniu, kiedy przechodził anioł, który zabijał pierworodnych? Tam, gdzie nie było złożonej ofiary baranka? Tam, gdzie nie było pomazanych odrzwi, ościeży krwią baranka? Tam, gdzie ktoś nie pozostawał w takim domu wewnątrz, a mógł sobie pójść na zewnątrz? Przecież Żydzi wtedy byli wybawieni w Izraelu. A ilu z nich doszło do ziemi obiecanej, tych starszych, którzy mieli ponad 20 lat, wychodząc z ziemi egipskiej? Kaleb i Jozue. Kaleb i Jozue. Wejść do odpocznienia Bożego, rzeczywiście odpocząć, można o tym mówić w paru takich perspektywach czy płaszczyznach. Można mówić o tym doczesnym życiu, o tym odpocznieniu, które nawet ciało ma, o tym fizycznym odpocznieniu, bo człowiek wierzący wie, ufając Bogu, że on nie żyje po to tylko, żeby pracować i dlatego nie pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale pracuje, bo tak ma żyć, tak ma utrzymywać się, ale jego życie w jego świadomości jest o wiele większym darem, aniżeli tylko po to, żeby pracować. Nie wszyscy ludzie to rozumieją. Nie wszyscy ludzie umieją zrobić dzień wolny. Ja nie mówię o tych ludziach, którzy mają tak grafik ułożony w pracy, że muszą raz pracować w niedzielę, w inne dni w tygodniu i w nocy też, bo to jest zupełnie co innego, ale ludzie wierzący potrafią zorganizować sobie czas na odpoczynek dla ciała, bo to, co materialne, nie jest najważniejszą wartością w ich życiu. Nie gromadzenie tych wartości materialnych jest najważniejsze, ale jest jeszcze inne odpocznienie. Odpocznienie zarówno psychiczne, jak i emocjonalne, powiedzmy. Intelektualne też odpocznienie. A to wtedy, kiedy ludzie inni, nie mając podpory, martwią się o swoje życie, troszczą się o przyszłość, to słowa Pana Jezusa Chrystusa wnoszą prawdę. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Człowiek, który się troszczy, inaczej zamartwia, nie może odpoczywać, tak? Człowiek, który ma strach przed tym, co będzie, nie ma tego przywileju, że spokojnie może zaufać Bogu i powierzyć Mu przyszłe dni. Pan Jezus kiedyś ładnie to ukazał, mówi, że poganie tak postępują, że się martwią, troszczą o dzień jutrzejszy, tak? Że poganie tak czynią, ale ludzie wierzący szukają najpierw Królestwa Bożego, bo wiedzą, że o inne rzeczy troszczy się ich Zbawiciel. I ten komfort zaufania do Boga, nawet w tych najtrudniejszych czasach, kiedy przychodził czasem moment, z historii znamy, kiedy życie człowieka było doświadczane na różne sposoby, czy to przez jakieś wojny, czy pożary, czy utratę zdrowia, ten komfort, który daje zaufanie do Boga i poleganie na Bożych obietnicach, sprawia, że człowiek ma swego rodzaju odpocznienie w Bogu, które można jakoś też w konkretnych też opisach opisać. Największy komfort jest wtedy też i to odpocznienie, kiedy człowiek staje przed nieznanym, kiedy przychodzi do granicy swojego życia na tej ziemi i patrzy w przyszłość, gdzie inni tej przyszłości nie widzą i patrzy, że nie pozostaje sam. Już inni ludzie nie są w stanie mu towarzyszyć w tych rozmyślaniach, w tym wszystkim, co on doświadcza. I człowiek niewierzący, ja mam taki przykład jednej osoby, sąsiada naszego, który nie wierzył, deklarował, że był ateistą, a przed śmiercią trudno było nawet po sąsiedzku żyć, dlatego że krzyczał, bo różne wizje miał i różne myśli mu do głowy przychodziły. I traktował niedobrze swoją żonę. Jak inaczej wygląda, jakie odpocznienie ma człowiek, jaki spokój, jaką równowagę ma człowiek, który zaufał Bogu. Skorzystać z tego odpocznienia, to jest przywilej. Ale nie każdemu ten przywilej jest dany. Nie każdy może tak zaufać Bogu. Kiedy Pan Jezus wzywał w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, o tym czytamy, kiedy wzywał ludzi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Dalej powiedział, żeby się uczyć od Niego, że jest cichy i pokornego serca i wtedy się znajdzie ukojenie dla duszy swojej. Bo jarzmo Pana Jezusa Chrystusa jest lekkie, a brzemię miłe. Nawet trud dokonywany w społeczności z Bogiem, w życiu oddanym Bogu, jest czymś przyjemnym. To, co czasem ludzie wierzący zapominają. To, co czasem ludzie, którzy pozostawiają kontakt z Bogiem albo ze Słowem Bożym, tracą. To o tym mówi Słowo Boże. Odpocznienie. Tak to nazywa. List do Hebrajczyków odnosi się do odpocznienia w konkretnym kontekście. W kontekście ich przekonania, że świętym dniem odpocznienia jest sobota. A jeszcze innych przekonania były, że w ogóle odpocznienie było darowane z wejściem do ziemi obiecanej. Egipska niewola była niewolą, gdzie byli ciemiężeni, gdzie kazano im zabijać niemowlaki płci męskiej. To było coś strasznego. A tutaj wejście do ziemi obiecanej. Tutaj stanowią już swoje prawa. Swoje, czyli powinni stosować prawa Boże, które zostały im nadane. To się kojarzyło im z odpocznieniem. I znamy tę historię, jak dążyli do tego odpocznienia, jakie wydarzenia towarzyszyły temu procesowi wchodzenia do odpocznienia, które im Bóg obiecał jako narodowi żyjącemu w ciele w tym Starym Testamencie, w okresie Starego Testamentu, czyli dla narodu izraelskiego w konkretnym obszarze tej ziemi, tym ciałom. Ale to, tak jak apostoł Paweł powiedział, to jest jak cień rzeczy przyszłych, które się odnoszą do życia duchowego. Ale tam mamy parę ciekawych prawd, które zostały przekazane nam do nauki jako dobra lekcja. Oto wychodzą Izraelici z ziemi egipskiej. Jest to zbawienie, wybawienie od śmierci pierworodnych. Idą już do Morza Czerwonego i co się dzieje? A jednak faraon się rozmyślił. Faraon i jego wojska podążają za narodem izraelskim. Już niektórzy Żydzi widzą te wojska i zaczynają bunt przeciwko Mojżeszowi. Mieli pretensje, po co on ich wyprowadził z Egiptu na pustynię, żeby poginęli tam. Ale Bóg nie pozwolił zginąć im, pozwolił obejrzeć cud, który Bóg dokonał i przeszli przez Morze Czerwone i później szli przez pustynię i Bóg dawał im zwycięstwo, dawał wodę do picia, zmieniał to, co było trujące na zdatne, przydatne do picia. I później dalej, kiedy otrzymali dużo wskazówek, zakon Boży, to wtedy jeszcze był moment, kiedy właśnie w czwartej Mojżeszowej nawet możemy sobie otworzyć to, że niektórym się nie spodobała cała ta historia. Czwarta Mojżeszowa, rozdział na przykład 11. Kiedy już wiedzieli, jak ma wyglądać namiot zgromadzenia i inne też przepisy, czytamy, że lud szemrał z powodu braku mięsa. My kojarzymy to, to co powiedzieli, że w Egipcie, piąty werset mówi, w Egipcie jadali za darmo ogórki, dynie, pory, cebulę i czosnek, a na początku mówi ryby, w tym piątym wersecie, tak? Tyle mieli wszystkiego, narzekali, a tutaj manna tylko. A więc ten głos dotarł do Boga. W sumie narzekanie też na Mojżesza było. Później jest prorokowanie, opis prorokowania 70 starszych z Izraela. A tam dwaj byli z tych starszych poza namiotem, ale też prorokowali. Tę historię warto też przeczytać. I dalej czytamy 11 rozdział, że Pan zsyła przepiórki. Mnóstwo przepiórek i Pan Bóg powiedział, będziecie mieli tyle tego, będą tak łapczywie jedli, że to będzie im nawet nosem wychodziło z powrotem. Znamy tę historię. Później czytamy, jak Aaron i Miriam zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. No i kolejny etap, wysłanie zwiadowców, przełożonych Izraela, 12. I czytamy, że później, kiedy po 40 dniach i 40 nocach powrócili zwiadowcy z powrotem, Jozue i Kaleb zachęcali ludzi do wejścia do ziemi obiecanej. Bo z Bogiem, uważali, że z Bogiem nie ma żadnych przeszkód, żeby wejść do tego wspaniałego, obiecanego kraju, który dla nich wtedy kojarzył się z miejscem odpocznienia i to takiego bogato sytego takiego odpocznienia, inaczej błogosławionego odpocznienia. Ale 10 innych zwiadowców starszych nie tylko, że sami się sprzeciwiali, ale czytamy, że podpuszczali ludzi. Mówili, że tam niemożliwe wejść. Chodzili, podpuszczali ludzi, a jednak Jozue i Kaleb stanęli na tej pozycji, że oni gotowi są wejść i zachęcają, żeby wchodzić tam do tej ziemi obiecanej. Bóg, widząc serca tych 10 starszych, którzy tak postępowali, postanowił, że nie wejdą w tym momencie do ziemi obiecanej, ale mieli chodzić po pustyni jeszcze dużo lat. Tu jest nawet tak napisane, zgodnie z liczbą dni, które byli na przeszpiegowaniu, byli 40 dni i 40 nocy, będą chodzić po pustyni jeszcze 40 lat. Za każdy dzień jeden rok. Ale tutaj też jest obietnica dana, na temat wejścia do ziemi obiecanej, że wejdą Jozue i Kaleb. I o Kalebie jest powiedziane w 24 wersecie 14 rozdziału. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że jest inny duch w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Tutaj jest opisane, że on miał innego ducha, inaczej, że ten duch sprawił, że on był wierny Bogu we wszystkim całkowicie. Ale jest jeszcze opis w księdze Jozuego, w 14 rozdziale, 6 wiersz, kiedy Kaleb przychodzi do 14 rozdział księgi Jozuego, 6 wiersz i później 8. Chciałbym, abyśmy przeczytali i 14. Od 6 tu się zaczyna wypowiedź Kaleba, który mówi do Jozuego, że on chciałby jeszcze pójść i zwyciężać tam w tej ziemi obiecanej, zdobywać ten teren. Dlaczego? Bo przypomina, że taką obietnicę dostał od Boga i że Mojżesz tę obietnicę wypowiedział. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego Kenizyta, rzekł do niego: ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. 8 wiersz czytamy. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I jeszcze raz powtarza się to sformułowanie w 14 wierszu. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Co to znaczy pójść za Panem Bogiem bez zastrzeżeń? Pójść czasem wbrew logice ludzkiej, wbrew kalkulacji ludzi mądrych. Pójść, kiedy głos Boży wzywa człowieka, pójść za Jezusem Chrystusem, wypełniać Jego wolę. Zwykle to się różni, to życie, od takiego typowego życia. Jezus Chrystus podczas swojego nauczania, kiedy kierował swoje słowa do ludzi, a zwłaszcza do swoich uczniów, mówił o tym, że nikt nie może pójść za mną, jeżeli się nie zaprze samego siebie. Jeżeli ktoś się nie zaprze samego siebie, to później, czy wcześniej, czy później, kiedyś nastąpi porażka. Ta cała sytuacja naśladowania kiedyś okaże się nie do końca skuteczną. Pójść za Jezusem Chrystusem bez zastrzeżeń, pójść za Jezusem za Bogiem bez zastrzeżeń, pójść tam, gdzie zdaje się nic nie ma, to przypomina mi historię, kiedy Abraham poszedł ze swoim bratankiem i tak do końca nie wiedział nawet, tam jest powiedziane, Abraham, dokąd ma iść i którędy. Ale każdego dnia Bóg nim kierował prowadzić. To tak jak naród izraelski też dostawał na bieżąco. Nie, chociaż wiedzieli, że ziemia obiecana, mieli wejść już do ziemi obiecanej, ale później nie mogli wejść już ze względu na niewiarę. I później dostawali od Boga wytyczne, co mają robić, kiedy mieli ruszać, kiedy mieli się zatrzymać, kiedy mieli odpoczywać. Pójść za Bogiem, nie wiedząc, dokąd się idzie, to rzeczywiście pójść bez zastrzeżeń. I kiedy poszedł Abraham i jego bratanek Lot i kiedy nawet szli za głosem Bożym, chociaż nie mieli konkretnego, stałego miejsca, czytamy, że liczba ich dobytku tak się rozmnożyła, że co się stało? Że mieli tyle stad, że nawet pasterze zaczęli, Lota, zaczęli się kłócić z pasterzami Abrahama. I Abraham powiedział do Lota, do młodszego, mówi, wiesz co, niedobrze jest, jak nasi pracownicy się kłócą. To niedobrze jest i tak dalej być nie powinno. Dlatego, jeżeli chcesz, wybierz sobie, gdzie chcesz pójść. Możesz w tym okręgu nadjordańskim. Jeżeli ty tu zdecydujesz pozostać, to ja pójdę w góry. A jeżeli zdecydujesz iść w góry, to ja mogę zostać tutaj. Do ciebie należy wybór. Dlaczego tak Abraham był w stanie powiedzieć? Bo był przekonany, że gdziekolwiek by nie poszedł, ale z nim byłby Bóg, to Boże błogosławieństwo będzie na nim spoczywało. I to jest takie pójście za Bogiem bez zastrzeżeń. Kiedy patrzymy na ludzi, później uczniów Pana Jezusa Chrystusa, i których nazywano Galilejczykami, to też to, kiedy się zastanowimy, robi na nas wrażenie. Dlaczego? Bo nawet Żydzi mówili, czy z Galilei może być coś dobrego, tak? Mówiąc o Jezusie, ale mieli też na myśli i uczniów Pana Jezusa, bo oni byli Galilejczykami. A pamiętamy, jakie słowa Pan Jezus wypowiadał pod adresem miast z Galilei. O Nazarecie, o Betsajdzie, o Kafarnaum. Mówił, biada tobie, tak? Bo chociaż wydaje się, że tak mocno wywyższone. A dlaczego? A dlatego, że mówi, bo kiedy królowa Saby usłyszała o Salomonie, o mądrości, to przyszła go posłuchać. A tutaj jest więcej niż Salomon. Do Niniwy poszedł Jonasz, który był trudnym człowiekiem, mężem Bożym, ale trudnym. Nie chciał tam iść. Nie chciał zbawienia tych ludzi, bo oni nie byli z Izraela. Oni nie byli Izraelczykami, a Bóg go posyła do tych ludzi. On wolałby nie iść do innych narodów. Ale kiedy poszedł Jonasz, to usłuchali świadectwa, które głosił Jonasz. A mówię, a tutaj jest więcej niż Jonasz. I wtedy, kiedy Pan Jezus przechodził przez te miejscowości, kiedy spotykał konkretne osoby z tych Galilejczyków, kiedy słowo Jego było skierowane do tych ludzi z trudnego środowiska, jeżeli chodzi o duchowe środowisko, to oni potrafili zostawić wszystko, nie wiedząc, co dalej czeka. Tak jak apostoł Piotr raz powiedział, oto my pozostawiliśmy wszystko, poszliśmy za tobą. I rzeczywiście Bóg pokazał ich jako przykład, co to znaczy pójść za Bogiem bez zastrzeżeń. Można mieć pytania jakieś do Boga. Można też myśleć o pewnych sprawach, co dalej. Ale Pan Jezus prowadził ich. Ale kiedy dochodzi się do pewnych sytuacji, do pewnych momentów, kiedy się słyszy wyjątkowe Słowo Boże, to następuje kolejny raz próba, czy poszliśmy bez zastrzeżeń. I takim opisem takiej próby może być dla nas szósty rozdział Jana opis, kiedy za Jezusem Chrystusem szło już bardzo dużo uczniów. I Pan Jezus zaczął mówić prawdę o Jego śmierci, o sensie Jego życia na tej ziemi. I czytamy później, kiedy powiedział, że złoży ciało swoje na ofiarę i kto będzie spożywał ciało Jego, kto będzie pił krew Jego, tak? Pokazał kierunek, pokazał, jaki koniec życia na tej ziemi Jego czeka, jaki sens śmierci Jezusa Chrystusa jest. To dla wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa, dla wielu słuchaczy te słowa wydały się niemożliwe do dalszego słuchania. Uznali, do tej pory to my wszystko akceptujemy, wszystko inne, co do tej pory było powiedziane, przyjmujemy, gotowi jesteśmy realizować, ale kiedy słyszymy te słowa, to powstaje w nas sprzeciw. I właśnie A uczniowie, kiedy to wszystko się zdarzyło, pozostali przy Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus popatrzył na nich, bo byli wyjątkowymi. Bo zdawałoby się, nic tam nadzwyczajnego w nich nie było. ale byli wyjątkowymi. I pytał jeszcze ich dodatkowo, czy i wy chcecie odejść? I oni, Piotr w imieniu uczniów powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowo dające życie albo sprawiające w nas, rodzące i utrzymujące w nas życie, podtrzymujące życie. To. Pokazali, że oni idą za Jezusem Chrystusem też bez zastrzeżeń. Chociaż był moment, wyjątkowy moment, kiedy ich wiara była zbyt słaba. Kiedy ich wiara nie dała im siły, do im możliwości do widzenia, rozumienia prawd Bożych, tak jak widział to Pan Jezus Chrystus na jakiś czas. Kiedy doszli do momentu tej ostatniej godziny życia, w cudzysłowie ostatniej godziny, do końcówki życia Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi, kiedy Jezus bardzo otwarcie mówił, że musi pójść do Jerozolimy, musi umrzeć, kiedy już był w Jerozolimie, kiedy dał do zrozumienia, że on dobrowolnie oddaje się sługom arcykapłana i gotowy jest na ukrzyżowanie, to wtedy wiara uczniów jednak zagubiła się, była za słaba. Trudno było wejrzeć tak daleko. Trudno było zrozumieć to, co od początku Jezus im mówił. Wejść do odpocznienia to znaczy trzeba być gotowym na słuchanie słów Pana Jezusa Chrystusa bez zastrzeżeń. I nawet jeżeli komuś się zdarzy właśnie dojść do takiego momentu, kiedy wiara będzie za słaba, żeby do końca zaufać, to dobrze jest mieć ten płomień miłości w sercu do Boga, bo to chyba ich przekonało, pociągało do Jezusa Chrystusa. Bo nawet kiedy był ukrzyżowany, nie rozbiegli się zupełnie. A trwali, chociaż w rozpaczy, ale trwali razem, jako bliscy sobie. I kiedy później dwaj uczniowie, idąc do Emaus, zobaczyli Jezusa, a później rozpoznali w Nim Jezusa Chrystusa przy łamaniu chleba, wrócili i opowiadali swoim braciom o tym, że Jezus zmartwychwstał i że Go widzieli, to czytamy, kiedy wrócili do uczniów, to oni tam byli zgromadzeni, oni płakali tam, narzekali, tak? A więc chociaż było to takie załamanie i brak dostrzegania tej właściwej perspektywy, to jednak ta miłość, która ich łączyła z Bogiem i to słuchanie większości tych prawd, które Jezus powiedział, sprawiło, że nastąpił moment odnowienia życia duchowego. To życie duchowe, które dał Bóg, sprawiło, że stali się sługami Bożymi, nie tylko sługami, ale i dziećmi Bożymi. Dostąpili przywileju, którego dzisiaj niektórzy chrześcijanie nie potrafią docenić. Niedawno miałem okazję oprowadzać dwie rodziny z Izraela. To byli ludzie niewierzący w Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy szliśmy, rozmawialiśmy o Starym Testamencie, o Bogu, oni opowiadali o swoim życiu. W Izraelu teraz mieszkają, a wcześniej jedni byli z Mołdawii, inni tam z Moskwy. I kiedy sobie tak rozmawialiśmy o Bogu, jak ja widzę, a oni mówili o swoich doświadczeniach, okazało się, że mimo tego, że znają Stary Testament dosyć dobrze, a jednak ich serca pozostają niewrażliwe na to, co Bóg mówił, jeżeli chodzi o naśladowanie Boga, a na otwarcie serc dla Boga, żeby On zamieszkał w sercach, jako w tej świątyni. A później jedna osoba z Białorusi, z Brześcia, tak przy rozmowie, kiedy szliśmy przez las, wierząca osoba, czwarte pokolenie, tak mnie zapytała, a czy ja coś mam wspólnego z narodem izraelskim, bo chyba jej coś tam pasuje tak z tej rozmowy i z tego. Ja tak popatrzyłem i powiedziałem, nie wiem. Nigdy nawet mnie to mocno nie pociągało. Ale to, co wiem, że ja dostałem o wiele większy przywilej należenia do rodziny Bożej. Nie to, że należę do jakiegoś narodu na tej ziemi, stanowi o tej wartości, której jestem świadomy, ale apostoł Jan napisał, że ci, którzy uwierzyli w Niego, dał prawo albo moc stać się dziećmi Bożymi. Czy to jest równe z tym, że ktoś należy do jakiegoś narodu? Czy to jest porównywalne? Nie. Dla ludzi wierzących wzrok człowieka koncentruje się na Bogu, na Jezusie Chrystusie. Być dzieckiem Bożym, należeć do rodziny Bożej, znaczy o wiele więcej, aniżeli być jakimś członkiem nawet bardzo fajnej grupy ludzi, rodziny czy narodu, czy przynależności do jakiegoś państwa, bycia obywatelem, jak apostoł Paweł kiedyś mówił, że też miał obywatelstwo Rzymu. Dzisiaj już nie wiem, jaki kraj można byłoby do tego porównywać. Ktoś powiedziałby, może obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, inni dumni Polacy powiedzą, dumny jestem, że jestem Polakiem i należę do tego kraju, do tego narodu. Tak, cieszymy się, że tu mamy bardzo dobrze. W porównaniu z wieloma miejscami naprawdę mamy duży komfort. Ale największym przywilejem jest, danym człowiekowi jest należeć do rodziny Bożej. I niech nic nie przyćmi tej prawdy. Dlatego kiedy czytamy całe Pismo Święte i dochodzimy do końca Pisma Świętego, to zaproszenie, które jest kierowane przez Ducha Bożego, od Ducha Bożego, od Boga pochodzi, i to, które jest kierowane przez Kościół, a pochodzące od Boga, od Ducha Bożego, to Duch i oblubienica mówią przyjdź, przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak wspomniałem na początku, czasy się zmieniają, nie ma dwóch podobnych lat i nawet to, co jest zapowiadane, a widzimy, że się zmienia nawet w przyrodzie bardzo dużo, dosyć radykalnie, to nas też powinno przekonywać do tego, że nie zawsze będzie tak, jak jest dzisiaj. Nie zawsze to, co widzimy dzisiaj, będzie tak samo w przyszłości. I na to, co przygotował nam Bóg, jeszcze doświadczyć w przyszłości, powinniśmy odpowiednio przygotować. Tym przygotowaniem powinno być przyjście do Pana Jezusa Chrystusa. Bez zastrzeżeń przyjęcie Jego zaproszenia, Jego wskazówek, Jego kierownictwa, które pochodzi ze Słowa Bożego, za sprawą Ducha Świętego. I swoje życie podporządkować pod ten kierunek, pod takie właśnie przeżywanie każdego dnia, bo w tym sposobie spędzania życia jest zapewnione błogosławieństwo na przyszłość. Błogosławieństwo i opieka Boża na lata życia na tej ziemi naszej, ale też na wieczność. Kiedyś apostoł Paweł, który przeżywał różne doświadczenia w swoim życiu, najpierw prześladował Kościół i z tego powodu był później bardzo smutny. Dlatego powiedział, nawet nie jestem godzien nazywać się apostołem, czy nawet nie mogę być sługą Bożym tak do końca, bo miał świadomość, że prześladował Kościół. Później stał się sługą Pana Jezusa Chrystusa. Stał się aktywnym członkiem Kościoła Bożego. Nie jakiejś organizacji przez ludzi utworzonej, ale Kościoła Bożego, który służył ludziom, zwiastując Ewangelię. I służył tak, że w drugim liście do Koryntian, jak wymienił, Ileż to on doświadczył różnych przeżyć, a wszystkiego dokładnie nie wymienił ze swojego życia, co my patrzymy na to ze szczególnym takim podziwem. I on później mówi, a jednak w jego życiu, mimo tego, że w nim, w jego służbie objawiły się te szczególne znaki, cuda też przez niego Bóg dokonywał, co mówi, na koniec miał jakiś problem, o który zwracał się do Boga trzykrotnie, prosząc, żeby Bóg zabrał ten problem. Ale Pan Bóg mu odpowiedział, dosyć masz, kiedy masz łaskę Bożą. Inaczej, dosyć masz, kiedy opieka Boża nad tobą spoczywa. Albo dosyć masz, kiedy masz życzliwość Bożą zapewnioną na twoje życie. Wielu rzeczy nie musisz mieć. Wielu spraw nie musisz rozumieć. Wielu wartości nie musisz osiągnąć. Nie musisz. Bóg daje to, co jest niezbędne i więcej daje niż to, co niezbędne. Ale nie wszystko musisz osiągnąć. Ale wystarczy ci. Wystarczy na to życie doczesne i życie wieczne, kiedy przyjąłeś i masz łaskę Bożą. Dlatego, kiedy mówimy, że i Duch Święty, i Kościół zaprasza przyjść, mówimy o tym, żeby przyjść i skorzystać z łaski Bożej. Żeby przyjąć tą łaskę Bożą darowaną ludziom. Żeby każde serce, które tu jest obecne, właśnie ubogacone zostało przez Pana Jezusa Chrystusa błogosławieństwem na doczesne życie i na życie wieczne. I dlatego, jeżeli ktoś jeszcze nigdy swojego życia, swojego serca nie zawierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, to dzisiaj jest ten czas. Duch i oblubienica mówią przyjść. Można przyjść i otworzyć swoje serce wewnątrz, w myślach, ale można i dobrze jest, kiedy serce ożywa, kiedy Duch Święty dotyka serca, nie milczeć, ale swoimi ustami też wyznać to, co dzieje się w sercu. To, co Bóg wnosi do serca. To, co czuje serce, kiedy słyszy głos Boży. Dobrze jest powiedzieć o tym w swojej modlitwie. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy rzeczywiście, przychodząc do Pana Jezusa Chrystusa, przychodzili bez zastrzeżeń, idąc za Panem Jezusem Chrystusem, naśladowali Go bez zastrzeżeń, abyśmy patrząc w przyszłość, tą doczesną, na tej ziemi życia i wieczną, patrzyli na to bez zastrzeżeń do Boga, prosząc najwyżej o jedną rzecz, jak w jednym miejscu uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa Chrystusa. Przydaj nam wiary. A ja myślę, że wielu z was pamięta, w jakim kontekście to zostało powiedziane. Pamiętamy? A jeżeli nie pamiętamy, co przypomnę, w Ewangelii Marka, kiedy jest mowa, jak Jezus wszedł do świątyni, wyczyścił świątynię, a później wyszedł i poczuł głód, a patrzył na drzewo figowe i zobaczył, że tam nie ma żadnej figi, chociaż, jak jest tam zaznaczone, chociaż nie była to pora na figi, Pan Jezus przeklął to drzewo i powiedział, niech nigdy z tego drzewa już więcej owoc nie urośnie, niech nie wyda owocu więcej. I kiedy następnego dnia wracali, zobaczyli drzewo figowe, suche, od korzeni aż do wierzchu, i byli zdziwieni tym zdarzeniem. I Jezus powiedział, że miejcie wiarę w Boga, albo Bożą też jest czasem tłumaczone. Jak oni widzieli to wszystko, byli pod takim wrażeniem, że powiedzieli, przydaj nam wiary. Czasem brakuje nam tego przekonania. Czasem brakuje ludziom wierzącym, że trzeba iść do końca w zaufaniu do Boga, bez zastrzeżeń, jak robił to Kaleb. Już jak Kaleb mając 85 lat, jeszcze prosił, żeby Jozue mu pozwolił i iść w góry i zdobywać te tereny, gdzie byli silni ludzie tam, no to dokładnie to widać, że on bez zastrzeżeń szedł za Bogiem. Powstańmy do modlitwy.